Drogie siostry, drodzy bracia, nie wiem jak to jest w waszym przypadku, ale ja zauważyłem, że w momencie kiedy skończyłem 40 lat, a teraz powoli zbliżam się do 50, to taki moment namysłu w moim życiu następuje coraz częściej. Właściwie widzę, że czasami zastanawiam się nad swoim życiem, może jest to efekt czegoś, co nazywane jest czasami kryzysem wieku średniego, ale zastanawiam się, co osiągnąłem, prawda? Jakie były wspaniałe momenty w moim życiu, jakie były rzeczy, które mogły wyglądać inaczej, dokąd zmierzam, kim jestem, no, tego typu rzeczy. No i kiedy myślę o tych wszystkich rzeczach, które osiągnąłem, oczywiście było wiele wspaniałych momentów. Niektóre z nich nie nadają się do takiego publicznego opowiadania, ale były takie. Natomiast kiedy myślę o takim zdecydowanie najpiękniejszym momencie w moim życiu, no cóż, no, muszę powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście po raz pierwszy Bóg dotknął mojego serca. Ten moment nawrócenia, ten moment, kiedy światło Ewangelii po raz pierwszy trafiło do mojego serca, kiedy padłem na kolana i ze łzami w oczach wyznałem: Panie Boże, przyjdź do mnie, już dłużej nie chcę tak żyć, już dłużej nie chcę żyć dla siebie samego, chcę Tobie służyć. Ten moment był najważniejszy i najpiękniejszy w moim życiu. I jestem przekonany, że nie tylko ja, ale wszyscy, albo prawie wszyscy, przeżyliśmy coś takiego w swoim życiu. Dla mnie to był moment rewolucyjny. Właściwie nigdy wcześniej, ani nigdy później nie doświadczyłem większej przemiany. Nagle pytania, które do tej pory miałem, wątpliwości, obawy przestały istnieć. Nagle najważniejszy stał się Bóg. Jego Słowo, poznanie Jego Słowa, modlitwa, ewangelizacja. No właściwie pamiętam te chwile po nawróceniu, że jeździłem na wszystkie możliwe konferencje chrześcijańskie, jakie odbywały się wtedy w Polsce. Wiele z nich było w tych okręgach tutaj. Na wszystkie możliwe obozy chrześcijańskie, wszystkie możliwe szkolenia. Pamiętam, że ewangelizowaliśmy wszędzie, gdzie to tylko było możliwe. W szkole, w domu, wśród znajomych, rodziców, przyjaciół, ludzi, których nie znałem, nic innego się nie liczyło. Byłem przekonany, że świat jest na wyciągnięcie ręki i że każdy, że Słowo Boże do każdego może trafić w tym momencie, wtedy. I naprawdę nie miało większego znaczenia, że niektórzy moi znajomi uważali, że oszalałem, prawda, i że coś złego się ze mną stało i że może wymagam jakiejś pomocy psychiatrycznej. I może rzeczywiście byłem trochę szalony w tamtym momencie i może rzeczywiście, powiedzmy, ta gorliwość była duża, prawda? Było więcej gorliwości niż rozsądku. Może mieli trochę racji. Ale prawdę powiedziawszy, jakie to miało znaczenie? Chrystus stanął na mojej drodze. Nic innego się nie liczyło. W jednej chwili życie swoje oddałbym dla Niego. Był moim największym skarbem, a wszystko inne to cienie. Życie swoje bym oddał za Niego. Ale muszę powiedzieć szczerze, że ten moment euforii, ten czas euforii, no nie trwał wiecznie. Chciałbym, żeby trwał wiecznie, ale nie trwał. Muszę powiedzieć szczerze. Po jakimś czasie muszę powiedzieć, że no moje chrześcijaństwo zaczęło tracić swój blask. Nagle zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie nawrócić wszystkich, jakkolwiek bym się starał, jakkolwiek wiele byśmy ewangelizacji zrobili, gdziekolwiek bym mówił o Chrystusie. Nie wszyscy się nawracali. W rzeczywistości wielu moich przyjaciół, wielu moich znajomych odwróciło się ode mnie. Odsunęli się ode mnie, bo ich męczyło to ciągłe, jak mówili, ględzenie o Bogu. To ciągłe nagabywanie, zapraszanie, mówienie o Biblii. Moi rodzice oczywiście kochali mnie i kochają mnie ciągle, ale nie rozumieli, co się ze mną działo. Miałem problemy w szkole, bo nauczyciele nie wiedzieli, co się ze mną działo. I myślę, że w pewnym momencie również ja zdałem sobie sprawę, że życie toczyło się tak jak wcześniej. Że nie wszystko było takie piękne i nie wszystko było takie cudowne. Że nic się nie zmieniło. Szkoła, praca, dom, inne obowiązki. No wszystko było takie jak wcześniej. A Bóg? A Bóg milczał. Cisza. I oczywiście Znaczy, no i żadnych cudów dookoła, prawda? Żadnych wskrzeszeń, żadnych trzęsień ziemi, żadnych cudownych objawień, nic takiego nie było. Nagle cisza. I z czasem moje chrześcijaństwo stało się taką normalną rutyną, takim życiem, dzień po dniu, prawda? I oczywiście chodziłem na nabożeństwa, czytałem Biblię, modliłem się więcej, studiowałem teologię. Ale jednak coś się zmieniło. Bóg przestał być tym najważniejszą osobą w moim życiu. Przestał być podmiotem mojego życia. Nagle stał się przedmiotem, rzeczą, którą studiowałem, taką hipotezą, teorią. Jak to się stało w ogóle? Najważniejszy znowuż nagle byłem ja. A te wszystkie piękne rzeczy nagle gdzieś zaczęły odchodzić w cień. A najgorsze w tym wszystkim było to, że w całym tym moim życiu, w tych wszystkich zmianach jakoś nie miałem czasu. Nie znalazłem chwili, żeby zatrzymać się i zadać sobie pytania. Te najważniejsze, fundamentalne pytania. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co tak naprawdę jest najważniejsze w moim życiu? Kim jest Bóg? Bóg z czasem zaczynał stawać się ideą, a ja... No cóż, ja zacząłem wracać do swojego dawnego życia. No i cóż, jestem przekonany, że ta historia, może troszeczkę dziwna, może trochę kontrowersyjna, ale powiedzmy szczerze, no chyba nie jest niczym szczególnym, prawda? Nie jest znowu aż tak strasznie heretycka, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. No pomyślmy o naszym życiu, prawda? Kim jesteśmy? I oczywiście... Jeżeli byśmy zadali pytanie, jak wygląda nasze życie z Bogiem, kim jest Bóg dla nas, no powiemy, że nie ma nic ważniejszego. Rzeczywiście życie z Bogiem jest najważniejsze. To jest najcudowniejszy skarb, jaki mamy. Ale jesteśmy świadomi tego, że życie z Bogiem nie zawsze jest sielanką. Są takie momenty, że stajemy przed bramami raju. Widzimy ten raj, który jest tam na wyciągnięcie ręki. Ale są też takie momenty, że kroczymy doliną ciemności. I wydaje się, że z drugiej strony jest cisza. Pomyślmy przez chwilę, gdzie i kim dzisiaj jesteśmy. Czy ciągle jesteśmy tacy sami, jak w tych pierwszych momentach po nawróceniu? Wtedy, kiedy ta pierwsza miłość nas spalała. Ta gorliwa, naiwna, piękna, głupia. Głupia, ale piękna miłość nas spalała. A może to pierwsze cudowne uczucie przerodziło się w tą głęboką, dojrzałą, mądrą relację z Bogiem? A może jednak zostało zagłuszone? Życie płynie bardzo szybko i bardzo trudno jest nadążyć za tymi wszystkimi rzeczami, które dookoła nas się dzieją. Bardzo trudno jest zrozumieć te wszystkie rzeczy, ale bardzo łatwo jest stracić to, co dla nas jest najważniejsze. Bardzo łatwo jest stracić prawdziwe znaczenie chrześcijaństwa i zapomnieć o tej pięknej chwili, która kiedyś zmieniła nasze życie. Dlatego jestem przekonany o tym, że od czasu do czasu musimy indywidualnie, ale przede wszystkim jako wspólnota, jako zbór Boży, że musimy się zatrzymać i zadać sobie tych kilka prostych, fundamentalnych pytań. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co jest najważniejsze w moim życiu? Kim jest dla mnie Bóg? Jestem przekonany, że mały kościół w Filipii, do którego apostoł Paweł pisał list, przeżywał właśnie takie momenty, kiedy apostoł Paweł pisał do nich swój list. Do tej pory to był mały, ale bardzo żywy kościół, który wielokrotnie Pawła wspierał, wysyłał pomocników Pawła, wysyłał pieniądze, wysyłał dary. No, starał się być naprawdę takim dobrym wsparciem dla apostoła Pawła. Ale teraz pojawiło się poważne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo legalizmu. Otóż pojawili się ludzie, którzy w tym zborze zaczynali mówić, że chrześcijanie muszą podporządkować się w sposób całkowity prawu Starego Testamentu. Apostoł Paweł, kiedy słyszy coś takiego, no mówiąc wprost i posługując się trochę niekościelnym językiem, trafia go szlak. Siada, pisze list i przynajmniej jeden rozdział poświęca na omówienie i w ogóle rozprawienie się z tym problemem. I tu taka dygresja, muszę powiedzieć, kiedy myślimy o apostole Pawle, kiedy ja myślę o apostole Pawle, to mam świadomość tego, że on nie do końca wpisuje się w takie stereotypy świętego. Prawda? Kiedy myślimy o świętym, przynajmniej kiedy ja myślę o świętym, no to myślę o takiej bardzo łagodnej, troszeczkę melancholijnej postaci, prawda? Delikatny uśmiech na twarzy, Mona Lisa, trochę autyzmu, prawda? Coś w tym stylu. Prawda? Taka postać, prawda, troszeczkę wycofana z rzeczywistości. Aureola oczywiście też zawsze się przydaje. I myślę sobie, że to nie jest apostoł Paweł. To zdecydowanie nie jest apostoł Paweł. No cóż, jeśli mielibyśmy taki portret psychologiczny apostoła Pawła stworzyć, no to pewnie byśmy doszli do wniosku, że to taki kompulsywny choleryk. Prawda? Człowiek, który reaguje ostro, radykalnie, czasami zbyt szybko. I właściwie dziękuję Panu Bogu za taką postać w Starym, w Nowym Testamencie, bo to pomaga mnie, który również mam choleryczny temperament. I apostoł Paweł jest taki, kiedy czytamy jego listy, szczególnie kiedy czytamy w Grece jego listy, tu zachęcam znowuż do czytania w Grece, to widzimy, że jego język jest strasznie dosadny. Czasami apostoł Paweł wręcz przeklina w swoich listach, czy stosuje takie słowa, których normalnie byśmy nie stosowali, bo wie, że kiedy mamy do czynienia z jakimiś trudnymi sytuacjami, trzeba przekazać coś ważnego, czasami trzeba zastosować dosadne słowo, bo ono na lata utkwi w pamięci i w umysłach adresatów. Tu będzie jeden z takich przykładów. Także chciałbym od razu na wstępie ostrzec. Nie będę przeklinał, obiecuję, ale jeśli coś by mi się wypsnęło, to nie ja, tylko apostoł Paweł. I druga dygresja, to taki mały wykład. Jestem wykładowcą, więc tutaj tak pastor pozwala. No to dobrze. O co chodzi z tym legalizmem? Kiedy myślimy o chrześcijaństwie, jak ono się rodzi, jak powstaje, no to jesteśmy świadomi tego, że jest to taki nurt judaistyczny, żydowski. Prawda? Tak jak byli faryzeusze, saduceusze, zeloci, jasańczycy, no byli również chrześcijanie. Tak byli traktowani przynajmniej przez Rzymian i przez innych Żydów. No wszyscy byli Żydami u zarania dziejów. Prawda? Jan Chrzciciel był Żydem, Jezus był Żydem, mamy jego genealogię, przynajmniej dwie, jest, był Żydem. Jego uczniowie byli Żydami, apostołowie byli Żydami. No, pierwszy kościół był żydowski. Kiedy czytamy podsumowanie w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, no to czytamy, że trwali w nauce apostolskiej, prawda? Mieli wspólne dobra, razem spotykali się, spędzali czas, no i potem czytamy, a później szli do świątyni, prawda? No bo wszyscy byli Żydami i byli wierni tej wierze, tej religii, którą wyssali z mlekiem matki. Po prostu byli przekonani o tym, że Chrystus jest tym Mesjaszem, który został obiecany w Starym Testamencie i do swojej dotychczasowej wiary po prostu dodali to przekonanie, że Chrystus spełnia te obietnice. Ale chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać, prawda? I zaczęło przekraczać granice etniczne, granice ówczesnego Izraela. Czytamy, że w wyniku prześladowań chrześcijanie uciekli do Syrii, do Damaszku i tam zaczęli zwiastować Ewangelię poganom. I poganie zaczęli nawracać się na chrześcijaństwo. No i to już była troszeczkę inna sytuacja, bo to nie są Żydzi, którzy są obrzezani, poddani prawu ofiarniczemu, liturgicznemu, którzy wierzą w Chrystusa, ale to są ludzie, którzy nie mają pojęcia o Starym Testamencie, po prostu wierzą, że Chrystus jest Mesjaszem. No i teraz nie wiadomo, co z nimi zrobić. No więc zbiera się sobór, coś, takie zebranie apostolskie, które nazywamy Soborem Apostolskim w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich i ci apostołowie zaczynają debatować, co zrobić z tymi poganami, którzy stają się chrześcijanami. Kiedy się wczytamy w te fragmenty i dodamy do tego jeszcze drugi rozdział listu do Galacjan i tak dalej, to zauważymy, że tam musiały być przynajmniej trzy frakcje. Jedna to była frakcja bardzo konserwatywna, Jakubowa, która najprawdopodobniej mówiła, ci ludzie, poganie muszą stać się Żydami, żeby stali się chrześcijanami. A więc należałoby ich obrzezać, należałoby ich poddać całemu prawu liturgicznemu. Druga frakcja, pewnie taka środkowa, Piotra, która gdzieś się wahała. No i trzecia, liberalna, to Paweł. Prawda? Paweł jest tym liberałem, który twierdzi absolutnie nie. Poganie nie muszą stać się Żydami, żeby być chrześcijanami, ponieważ sednem chrześcijaństwa nie jest prawo starotestamentowe, ale spotkanie z Chrystusem, dzieło Chrystusa, śmierć Chrystusa, która oczyszcza człowieka z grzechów. No i w trakcie tych debat, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, no wygrywa opcja liberalna, prawda? Liberałowie są górą. Apostoł Paweł wychodzi właściwie jako, czy jego, powiem może tak, jego rozwiązanie nagle zostaje przyjęte przez wszystkie frakcje. przez Piotra, przez Jakuba, przez, oczywiście przez Pawła. I apostołowie przyjmują, że chrześcijaństwo opiera się rzeczywiście na dziele Chrystusa. Ono może przyjmować różne formy. Może być chrześcijaństwem żydowskim, pogańskim, heleńskim, greckim, etruskim i tak dalej. Natomiast należy rozdzielić tą formę, w której chrześcijaństwo istnieje, od spotkania z Chrystusem, które jest najważniejsze. Okej, i tu koniec tego wykładu. Czyli apostoł Paweł, kiedy teraz widzi, że do zboru Filipii przychodzą ludzie, którzy mówią, że muszą poddać się, że chrześcijanie muszą poddać się prawu starotestamentowemu, nie wytrzymuje i wybucha. Prawda? Ponieważ jest świadom, że przychodzą ludzie, którzy sprzeciwiają się chrześcijaństwu tak naprawdę, bo wie, że najważniejsze jest spotkanie z Chrystusem i w momencie, kiedy prawo starotestamentowe zajmuje miejsce Chrystusa, to jest to bałwochwalstwo. Dlatego apostoł Paweł pisze list do Filipian i przynajmniej jeden rozdział poświęca temu problemowi i daje swój przykład, kiedy mówi, jak wielkim skarbem dla niego, Żyda, jest Chrystus i co to znaczy dla nas. Proszę, otwórzmy nasze Biblię na liście do Filipian, w 3 rozdziale, i przeczytajmy wersety od 1 do 11. Ja będę posługiwał się, odnosił się tutaj do tłumaczenia, mojego tłumaczenia, także kilka fraz będę tłumaczył troszeczkę inaczej niż one są tutaj ujęte, a później je wytłumaczę. Apostoł Paweł mówi tak. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów. Strzeżcie się pracowników zła. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu, a dosłownie kastracji. Strzeżcie się kastracji. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele, w cielesności, ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Ale więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, a dosłownie za ekskrementy. Tu powinienem tego brzydkiego słowa użyć. Żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, abym tym to sposobem, w jakikolwiek sposób mógł dostąpić zmartwychwstania. Amen. Właściwie po przeczytaniu takich słów to człowiek nie wie, czy coś jeszcze może dodać od siebie. Prawda? To jest niezwykłe. To jest ten moment, kiedy zapada cisza i człowiek pada na kolana. Ale spróbujmy, prawda? Zastanówmy się. Myślę, że te słowa apostoła Pawła właśnie są niezwykle ważne. W tych pierwszych 3 wersetach apostoł Paweł stanowi, te pierwsze 3 wersety stanowią wstęp tej całej argumentacji Pawła, gdzie on od razu właściwie ostrzega przed legalistami i stosuje bardzo mocne słowa. Właściwie Paweł jest ostry, sarkastyczny i jednoznaczny. Mówi tak, strzeżcie się psów. Pamiętamy, że psami ortodoksyjni Żydzi nazywali pogan. Teraz on nazywa tych legalistów psami, ironicznie. Strzeżcie się pracowników zła, tych, którzy niszczą dobrą nowinę. Strzeżcie się kastracji, dosłownie nie dajcie się wykastrować. Tak Paweł mówi bardzo ostrym językiem. I dalej mówi, nie jesteście tymi ludźmi. Nie macie nic wspólnego z legalizmem, ponieważ należycie do zupełnie innej rzeczywistości. Byliście żebrakami, byliście nikim, ale zostaliście przeniesieni do pałacu. Zostaliście adoptowani, Od tej pory posiadacie nowe, szczególne obywatelstwo i nowe, szczególne przywileje. Nie jesteście tym, kim byliście i nie dajcie się wtłoczyć w stare ramy. I tutaj w wersecie trzecim apostoł Paweł odwołuje się do tej starotestamentowej koncepcji obrzezania. Mówi, że tak jak obrzezanie w Starym Testamencie było fizycznym znakiem obecności Boga, tak teraz mówi, to my jako Kościół, jako wspólnota wiernych jesteśmy obrzezaniem. To my jesteśmy ludem Bożym. My, którzy otrzymaliśmy Ducha Bożego w chwili nawrócenia, którzy mamy wszystko dzięki Chrystusowi. To Duch nam pomaga, inspiruje, prowadzi nas. I wszystko, co tak łaskawie otrzymaliśmy, pochodzi od Chrystusa. On uwolnił nas spod panowania grzechu, spod panowania śmierci. Dlatego też godzien jest naszego największego uwielbienia, największej czci, bo umarł tam, gdzie ja i ty powinniśmy zawisnąć. On jest naszym najwspanialszym skarbem. A równocześnie ciało albo cielesność, czyli to wszystko, co jest ważne w świecie, który nie zna Boga, to wszystko, co było ważne dla nas przed nawróceniem, to wszystko traci swoje znaczenie, przestaje być fundamentem życia. I to stwierdzenie staje się podstawą głównego argumentu Pawła, gdzie on mówi o swoim przykładzie i mówi, że dla niego Chrystus stanowi wszystko, a nie ciało. Mówi, nic nie jest ważne w porównaniu do Chrystusa. On zrewolucjonizował mój świat, mój system wartości. On zmienił mnie. Chrystus jest najwspanialszym skarbem i posiada najwyższą wartość. A wszystko inne to śmiecie. Kiedy apostoł Paweł mówi o tym, stosuje swoisty kontrast między swoim starym życiem i tym, kim jest teraz. Popatrzmy, te wersety 4-6, kiedy mówi o swoim przeszłym życiu i mówi, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Wyobrażam sobie, jak apostoł Paweł mówi o swojej przeszłości, prostuje się z dumą, uśmiecha się, wspomina o tym, kim był i kim mógłby być, prawda? I mówi, obrzezany 8 dnia, dokładnie tak, jak nakazywała Tora, starożytna tradycja. Nie był prozelitą, nie był przekrztą, nie był konwertytą, obywatelem drugiego rzędu, drugiej kategorii. Z dziada pradziada należy do narodu hebrajskiego i jest z tego dumny. Ten wątek wiele razy pojawia się w listach Pawła. Jest dumny z tego, że jest Żydem, jest dumny ze swojego narodu, chociaż również jest zły na niego. Pochodzi z pokolenia Benjamina. To prawda, pokolenie Benjamina było najmniejszym pokoleniem, ale było jednym z najważniejszych. Było umiejscowione blisko Jerozolimy ze świątynią i ta świętość Jerozolimy przenikała pokolenie Benjamina. Spośród tych wszystkich pokoleń izraelskich na pokolenie Benjamina najmniejszy wpływ miało pogaństwo, co było fenomenem w tamtej w historii Izraela. Hebrajczyk z Hebrajczyków. Czystej krwi Żyd. Nawet kropla pogańskiej krwi nie płynęła w jego żyłach. Trudno w tamtym świecie o listę większych, lepszych przywilejów, w tamtym społeczeństwie żydowskim, w tym społeczeństwie kastowym, gdzie człowiek rodził, żył, umierał na tym samym poziomie, gdzie pochodzenie określało status. A do tego postawa Pawła przed nawróceniem. Cóż mogło być bardziej cenione w oczach ówczesnych przywódców jerozolimskich niż prześladowanie chrześcijan? A takiego właśnie Pawła Szawła spotykamy na kartach Biblii, prawda? W 7 rozdziale listu do Dziejów Apostolskich, w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ten, który prześladuje chrześcijan. Tych, którzy sprzeciwiają się wtedy w jego przekonaniu jedynemu Bogu Jahwe. Tych, którzy rozmnażają się jak szczury. Tych, którzy wierzą w cieśle, że cieśla jest Bogiem. Taka była postawa Pawła, kiedy go po raz pierwszy spotykamy na kartach Biblii. To fanatyczny faryzeusz, fanatycznie antychrześcijański, ten przywódca motłochu, który doprowadza do zlinczowania Szczepana i wierzy, że śmierć Szczepana jest wolą Boga, a jego zadaniem jest wyniszczenie chrześcijaństwa. Wyobrażam sobie Sanhedryn, tą radę starszych w Jerozolimie, tych mędrców, którzy gładzą swoje brody, patrzą na Pawła, kiwają głowami i myślą, tak, takich właśnie młodzieńców potrzebujemy. dzięki nim przetrwa nasza wiara. I Paweł był szczęśliwy. Myślę, że możemy spróbować zbudować analogię między apostołem Pawłem i nami. I oczywiście nie wszyscy posiadamy takie przywileje jak apostoł Paweł, ja przynajmniej nie posiadam, ale każdy z nas, tak jak apostoł Paweł, ma takie rzeczy, którymi mógłby się chlubić w ciele, jak Paweł mówi, albo w cielesności. Prawda? To może być sława, może być kariera, intelekt, posiadłości, uroda, wykształcenie. Wykształcenie nie. Nie żartuję, wykształcenie też. Czyż nie jest tak, że życie nas kusi? Że chcemy, w naturalny sposób, chcemy budować swoją pozycję, swój prestiż, swoje miejsce w życiu, w oczach społeczeństwa. Nawet jeśli nie tą wielką, ogólnoświatową chwałę, tą drobną, lokalną sławę, ten moment, kiedy zaczynamy mówić i zapada cisza, prawda? Albo mówimy, a inni kiwają głowami. Fantastyczne uczucie, naprawdę fantastyczne uczucie. Znaczy tak myślę, słyszałem. Pytanie polega na tym, jak ważne są te rzeczy dla nas. Może nie ma w nich nic złego. Może to jest wszystko normalne, dobre. Pytanie jest, czy te wszystkie rzeczy trzymamy dla siebie i próbujemy budować siebie, czy może choć próbujemy służyć nimi Bogu i innym, naszym braciom, siostrom, tym, którzy są poza Kościołem. Apostoł Paweł mówi, że spotkanie Chrystusa w jego życiu zmieniło wszystko. Odwołuje się do tego momentu, pamiętamy, kiedy na drodze do Damaszku światło Boga zrzuca go z konia. I Paweł słyszy ten niezwykły głos. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. Ten moment. Wszystko, co budowało prestiż Pawła od tego momentu, przestało istnieć, tak jak mówi w wersetach 7-8. Wszystko, co było tak ważne w społeczeństwie tamtym, w społeczeństwie żydowskim, odrzucił. Wszystko, co było takie piękne, co było symbolem jego ambicji, teraz mówi, to ekskrementy, tak obrzydliwe, że nikt nie chciałby się tego dotknąć. I oczywiście ciągle używał tych rzeczy w swojej pracy misyjnej, ale wie, że w porównaniu z Chrystusem te rzeczy nic nie znaczą. Ja pamiętam taki moment z mojego życia, kiedy byłem chłopcem, jeździłem do mojej babci na wakacje. I to jest rzecz, którą pamiętam dobrze, wywarła na mnie olbrzymi wpływ. Czy olbrzymi, tak, utknęła mi w pamięci. Pamiętam taki moment, kiedy po raz pierwszy w życiu widziałem liska. Byłem na wakacjach, szedłem polną drogą i przy tej polnej drodze leżał sobie, czy był lisek. Piękny, prawda? Małe dziecko, lisek to puchate zwierzątko, czarne oczka, nosek. No właściwie chciałoby się tylko wziąć na ręce i przytulić to puchate zwierzę. Wyglądał cudownie do momentu, kiedy nie podszedłem. Bo wtedy okazało się, że ten lisek był martwy. A kiedy podszedłem i go odwróciłem, okazało się, że z drugiej strony nie miał futra. Ale kłębiło się mnóstwo tych robaków, czerwi, larw, a smród był, przenikał człowieka, powodował torsję. Pamiętam, że po tym wszystkim nie mogłem spać. Wydawało mi się, że ta nieczystość przeniknęła mnie. To musiało naprawdę wywrzeć olbrzymie wrażenie na mnie, że ciągle to pamiętam. Tak czy inaczej, myślę, że dla Pawła ziemskie przywileje są właśnie czymś takim. Może są ładne. Może wyglądają ładnie, ale tak naprawdę śmierdzą. Budowanie na nich swojego prestiżu, swojego życia, to tak jak wkładanie ręki w ekskrementy. Pomyślmy. Pomyślmy o nas i o tych wszystkich rzeczach, które liczą się wokół nas w świecie. Czy naprawdę nic nie znaczą dla nas w porównaniu do Chrystusa? Właściwie sobie zadaję to pytanie, czy mógłbym powiedzieć tak szczerze, zawsze, że to nic nie znaczy w porównaniu do Chrystusa? Czy stać by mnie było na takie wyznanie? Nie wiem. Chciałbym powiedzieć, że zawsze byłbym w stanie tak powiedzieć. Myślę również o Hiobie. Znamy tą historię. Ten moment, gdy Hiob traci wszystko, swoją rodzinę, swoją posiadłość, swoje zdrowie, swój prestiż, szacunek, wszystko. Kiedy spotykamy go na kartach księgi, jest chory, prawda, owrzodziały. Siedzi w popiele i zdrapuje swoje wrzody skorupą. Straszne rzeczy, wszystko stracił. Ale na końcu, kiedy zaczyna rozmawiać z Bogiem i Bóg się do niego odzywa, mówi tak, Hiob do Pana Boga. Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, ja chcę mówić. Ja będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć, bo tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale teraz moje oko ujrzało Cię. Dlatego odwołuję wszystkie moje słowa. Kajam się w prochu i popiele. Odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Innymi słowy, Hiob mówi, warto było. Warto było stracić te wszystkie rzeczy, przeżyć te wszystkie straszne cierpienia, żeby spotkać Boga. Nie ma nic bardziej wartościowego. I apostoł Paweł mówi podobne rzeczy. Niekiedy oczywiście jest ciężko i znamy to z własnego doświadczenia. Wiemy, jak życie potrafi przygnieść człowieka, wiemy, z jakimi wyzwaniami musimy się zmagać. Wiemy, że sława kusi, że czasami życie kusi, ale alternatywą wobec takiego życia jest coś wspanialszego niż sława, potęga, prestiż, pieniądze, najwyższe zaszczyty. Teraz Paweł w wersetach 8 do 11 mówi Chrystus. Chrystus jest moim najwspanialszym klejnotem. I tutaj apostoł Paweł posługuje się terminologią ekonomiczną tym razem. Mówi, że alternatywą wobec świata jest poznanie Chrystusa i mówi, to jest najlepsza inwestycja. Naprawdę, inwestowanie w Chrystusa zwraca się najlepiej. Tu apostoł Paweł jest ekonomistą i mówi, to jest ta perła z Ewangelii. Warto sprzedać wszystko, żeby tą jedną rzecz posiąść. I apostoł Paweł zrozumiał to w jednej chwili. Właśnie wtedy na drodze do Damaszku, kiedy usłyszał ten głos. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. Jestem przekonany, że nie było łatwo. Czasami, kiedy myślę o apostole Pawle, to myślę o nim i o innych apostołach, to myślę o nich jako o takich chrześcijańskich herosach, takich prawie półbogach. To taki chrześcijański Achilles, albo Prometeusz, albo Tezeusz, czy ktoś taki. Ale myślę, że kiedy apostoł Paweł stanąłby tutaj między nami, teraz, nagle by się okazało, że jest taki jak my, że przeżywa te same problemy, te same rzeczy, że zmaga się z takimi samymi rzeczami. I że życie z Bogiem jest wspaniałe, ale nie jest łatwe. Pamiętamy, C.S. Lewis kiedyś miał taką ilustrację. Mówił, że życie z Bogiem właśnie to nie jest głaskanie się po główkach, to jest prawdziwy dialog. Albo to jest ten moment, kiedy rzeźbiarz bierze blok skalny, prawda? Bierze dłuto i młot w ręce i zaczyna odłupywać kawałki tego bloku skalnego i wydobywa z niego piękną postać, piękną rzeźbę. I mówi, o to właśnie chodzi. Ale odłupywanie tych kawałków boli, ale prowadzi do pięknej rzeczy. Dietrich Bonhoeffer, jeden z tych wielkich teologów XX wieku, który we Wrocławiu zresztą się urodził i umarł na miesiąc przed zakończeniem II wojny światowej, został zamordowany. Mówi tak, kiedy Chrystus powołuje człowieka, to wzywa go na śmierć. Paweł zrozumiał to na drodze do Damaszku i wszystko oddał w ręce Boga. I teraz, kiedy pisze ten list do Filipian, pisze go 30 lat później, to już jest inny Paweł. Stary, zmęczony człowiek, który nie miał łatwego życia. Pisze z więzienia, najprawdopodobniej w Rzymie. Więzienia w tamtych czasach naprawdę wyglądały zupełnie inaczej niż więzienia w naszych czasach. Pisze z więzienia i odwołuje się do tego wydarzenia na drodze do Damaszku, które zmieniło jego życie. ale mówi, nic się nie zmieniło. Warto było. Naprawdę warto było to przeżyć. Czy to nie jest zdumiewające? Po tych wszystkich latach, po tych wszystkich cierpieniach Paweł mówi, że warto było stracić wszystko. I mówi, żeby zyskać Chrystusa, otrzymać status sprawiedliwości, poznać moc zmartwychwstania Chrystusa i współuczestniczyć w cierpieniach Jego. Chrystus jest Jego najwyższym skarbem. Paweł dzięki temu otrzymał status sprawiedliwości. Nie mówi o wierności Sanhedrynowi, nie mówi o spełnianiu norm, nie mówi o wierności prawu. Mówi o miłości Boga. Mówi o tym momencie, kiedy ojciec bierze w swoje ramiona syna marnotrawnego, kiedy podaje mu swoje dłonie. Mówi o miłości. Teraz apostoł Paweł żyje, doświadczając tej samej mocy, która Chrystusa wzbudziła z martwych. I ona pomaga mu przetrwać te wszystkie trudne chwile. Któż z nas nie zna tego niewytłumaczalnego, niezwykłego pokoju, który mamy w sercu, kiedy wszystko się wali? Jestem przekonany, że wielu z nas doświadczyło coś takiego. Wydaje się, że nie ma nadziei. Wydaje się, że wszystko się wali. A jednak Pan Bóg daje nam pokój w sercu. Myślę tutaj, nie wiem, o pięknym uśmiechu Johnny Erickson. Albo myślę o matce Teresie z Kalkuty, o Billy Grahamie, który umarł w zeszłym roku, o wielu innych ludziach. I myślę, że my również czegoś takiego doświadczyliśmy. I apostoł Paweł mówi, że bierze udział w cierpieniach Chrystusa. Staje się podobny do Chrystusa w tym cierpieniu, do tego, który umarł na krzyżu. I apostoł Paweł oczywiście pisze z więzienia, ale myślę, że ma na myśli inne cierpienia. Mówi o cierpieniach w dążeniu do świętości, w naśladowaniu Chrystusa. Pamiętamy te słowa, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przeze mnie. Ale potem Chrystus dodaje, weź swój krzyż na ramiona swoje. A dalej mówi, mój kielich pić będziecie. Mój kielich krwi pić będziecie. Dążenie do świętości nie jest łatwe. Czasami przypomina cierpienia Syzyfa. Wtaczamy ten wielki kamień na górę, a on spada, kiedy wydawało się, że już jesteśmy na szczycie. Czasami przypomina chodzenie po labiryncie z zamkniętymi oczami, gdzie ściany się zmieniają, nie potrafimy znaleźć wyjścia. Czasami wydaje się, że ta druga strona milczy. A jednak Paweł mówi, że to zmaganie już jest wygrane i nie ma nic bardziej wartościowego. Czyż to nie jest niesamowite? Że dla Pawła nawet cierpienia i śmierć, jeśli są dla Chrystusa, nabierają szczególnej wartości. Są cenniejsze niż to przeszłe, wygodne życie. Jakże ważny musiał być dla niego Chrystus. Pomyślmy jeszcze raz o tych wszystkich rzeczach. Ten stary, zmęczony Paweł pisze z więzienia, rzymskiego więzienia. I mówi z prawdziwą pasją. Chrystus zrewolucjonizował moje życie. On jest moim najwspanialszym skarbem. Paweł posiadał najwspanialsze podstawy, żeby stać się kimś ważnym, sławnym, bogatym, ale zrezygnował z tego właśnie w tym momencie, kiedy Chrystus stanął na jego drodze. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Można powiedzieć, że z ludzkiej perspektywy stracił wszystko. Nikt go nie szanował już w kraju. Stracił cały prestiż, całą sławę. Był prześladowany, kamienowany, biczowany, wtrącony do więzienia kilka razy. Stał się nikim, jak poszukiwany zbieg, jak zwierzę, jak zbieg, za głowę którego wyznaczono nagrodę. A jednak po 30 latach takiego życia apostoł Paweł mówi, warto było. Warto było poświęcić wszystko, i uznać za śmiecie czy ekskrementy te wszystkie rzeczy, które wcześniej wydawały się tak ważne, żeby otrzymać Bożą sprawiedliwość, żeby poznać moc zmartwychwstania i moc cierpień Chrystusa. To jest ważne dla Pawła, bo to jest droga zmartwychwstania. Chrystus w istocie zrewolucjonizował jego życie. Fiodor Dostojewski kiedyś mówił, że nawet gdyby wszystko świadczyło przeciwko chrześcijaństwu, on i tak ze wszystkich sił będzie się trzymał krzyża Chrystusa. Pomyślmy o nas samych teraz. Większość z nas przeżyła taki moment, kiedy Chrystus stanął na naszej drodze. I może my też usłyszeliśmy taki głos. Wojtku, Wojtku, dlaczego mnie prześladujesz? Może usłyszeliśmy coś takiego. Może Chrystus podszedł do nas i tak jak do Piotra powiedział, pójdź za mną, sprawię, że staniesz się rybakiem ludzi. A może po prostu, zwyczajnie podszedł, chwycił nas za rękę i pociągnął za sobą. W przypadku większości z nas był taki moment, kiedy Chrystus stanął na naszej drodze. My padliśmy na kolana i zaprosiliśmy Go naszego życia ze łzami w oczach i powiedzieliśmy, że już więcej nie chcemy żyć sami dla siebie, że to więcej nie ma sensu. I Chrystus przyszedł i zbawił nas. Pamiętamy tę chwilę? Jak to się ma do naszego życia dzisiaj, teraz, po latach, miesiącach, tygodniach, może dniach chodzenia z Panem? Czy ciągle możemy powiedzieć, że najwspanialszy, najważniejszy, najcudowniejszy jest Chrystus? Jeśli tak, to pilnuj tego skarbu, bo nie ma nic bardziej cudownego. Ale może jest tak, że rzeczy wokół przytłumiły tą pierwszą miłość. Może pragnienie bogactwa, sławy, codzienne problemy, praca, rodzina zajęły miejsce, które kiedyś zajmował Bóg. To jest ten czas. To jest ten czas, najwyższy czas, kiedy możemy przystanąć w chaosie naszego życia i zadać tych kilka ważnych pytań. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co jest tak naprawdę ważne? Kim jest dla mnie Bóg? Musimy dzisiaj zadać te pytania. Jutro może być za późno. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Jeśli ciągle posiadamy tą pierwszą miłość, to dziękujmy Bogu i pilnujmy ją. Ale jeśli nie, to jest ten moment na zmiany. Bóg nie jest marionetką. Nie można z Nim grać. A myśląc o tych rzeczach, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Być powołanym przez Chrystusa znaczy oddać Mu wszystko. Najwspanialszym skarbem jest Chrystus. Spotkanie z Nim musi zmienić życie. Moje słowo chciałbym zakończyć wierszem, który napisał właśnie Dietrich Bonhoeffer na kilka miesięcy przed swoją śmiercią w więzieniu Tegel. Mówi tak. Kim jestem? Mówią mi często, że wychodzę ze swojej celi opanowany, pogodny i silny, jak możny pan ze swojego zamku. Kim jestem? Mówią mi często, że rozmawiam ze swoimi strażnikami, swobodny, przyjacielski, prostolonijny, jak ich dobrotliwy nadzorca. Kim jestem? Mówią mi, że znoszę dni nieszczęścia, spokojny, uśmiechnięty i dumny, jak ten, co odniósł zwycięstwo. Czy rzeczywiście jestem tym, co inni o mnie mówią? Czy może tylko tym, co sam o sobie wiem? Niespokojny, stęskniony, chory jak ptak w klatce. Walczący o życiodajny oddech jak ktoś przyduszony, łaknący kolorów, kwiatów, głosu ptaków, spragniony dobrego słowa, bliskości drugiego człowieka, roztrzęsiony w gniewie na samowolę i najmniejszą błahostkę. Uwikłany w oczekiwanie na wiele rzeczy. Bezsilny w niepokoju o przyjaciół, gdzieś tam nieskończenie daleko. Zmęczony, czujący próżnię w modlitwie, dziękczynieniu, czynie, przytępiony, ale gotowy na pożegnanie się ze wszystkim. Kim jestem? Tym czy tamtym? Czy jestem dziś taki, a jutro inny? A może jestem dwoma naraz? Wobec ludzi hipokrytą, przed samym sobą tylko godnym pogardy zbolałym słabeuszem, który niezdarnie cofa się przed pewnym zwycięstwem? Kim jestem? Pytanie się w samotności to kpina z samego siebie. Kim jestem jeszcze? Ty mnie znasz. Twój jestem, Boże. Amen.